No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym, które się już pomału stają pewnego rodzaju, no, naszą taką tradycją niedzielną. Bardzo się z tego cieszę, że możemy się w ten sposób spotykać, kochani. Mam nadzieję, że Was zastałem w dobrym zdrowiu, w dobrym samopoczuciu, a co najważniejsze, w dobrej kondycji duchowej. A jeżeli jest inaczej, to spróbujemy dzisiaj coś zrobić, żeby trochę tą kondycję polepszyć. Moi drodzy, jak zawsze na początku, to się już staje naszą tradycją, podobnie jak te podcasty, chciałbym Wam przeczytać kilka komentarzy, w sensie kilka tych sytuacji, w których piszecie o tym, gdzie się spotykamy, gdzie słuchacie tych podcastów. Tak jak Wam mówiłem ostatnio, ja wiem, że może się powtarzam, ale to jest naprawdę bardzo ujmujące dla mnie, w takim sensie, że kiedy wiem, że Wam towarzyszę w takich różnych Waszych codziennych sprawach, codziennych życiowych rzeczach, to naprawdę robi z nami taką jakąś relację. Ja wiem, że ona jest dosyć fikcyjna, tak? No bo to jest tylko wirtualna relacja, ale jednak jestem przekonany, że duchowo ma to jakieś znaczenie. Posłuchajcie, 5 komentarzy wybrałem, tak jak zawsze. Są w pewien sposób urocze, albo czymś mnie zafascynowały, albo po prostu wpadły mi w oko. Katarzyna pisze tak. Ojcze Adamie, ja słuchałam tej historii jadąc autem dookoła osiedla, żeby moja córka w końcu zasnęła. Nie chciała spać w domu, więc zabrałam ją na przejażdżkę. A żeby zająć myśli czymś sensownym, a nie głupotami, to włączyłam ojca historię Potłuczone. Chyba historia jej się spodobała, bo usnęła spokojnie. Uf, nareszcie. Dziękuję za uśpienie córki i za historię, w której mogę znaleźć kawałek siebie, bo chyba każdy z nas ma w swoim życiu potłuczone historie. Pozdrawiam ojca serdecznie. Kasiu, to jest w ogóle rzeczywiście ciekawa sprawa. Znam bardzo wielu rodziców, którzy, kiedy dzieci nie mogą usnąć, zabierają je na przejażdżki właśnie albo samochodem, albo wózkiem, albo czymkolwiek. Bo dzieci rzeczywiście, kiedy monotonnie czymś jadą, to usypiają. Też poniekąd słyszałem, że bardzo wiele dzieci usypia na głos szóstaka, więc może nawet nie trzeba je wozić, tylko wystarczy im puścić podobno do ucha i tracą przytomność. Więc rzeczywiście, jeżeli mogę Ci tylko pomóc w usypianiu Twojej córeczki, to nic szczęśliwszego nie może mi się przydarzyć. Karolina pisze tak. Leżę sobie na plaży na wakacjach. No to mam zazdro. Patrzę w morze, przesypuję w palcach piasek. Słuchawki na uszach, a w tle raz, dwa, trzy kolbę kupujesz ty. Więc wybrałem ten komentarz, Karolina, po pierwsze oczywiście, bo strasznie się zazdroszczę leżenia na plaży, przesypując piasek w palcach, ale trochę nie wiem, o co chodzi z tym ostatnim. Jeżeli wiecie, o co to chodzi, to raz, dwa, trzy kolbę kupujesz ty, czy to jest jakiś plażowy zwyczaj, czy coś, to, bo ja nie mam pojęcia, naprawdę. Ja w ogóle bardzo rzadko bywam na plażach, więc nie wiem, o co to chodzi. Bardzo mnie to zaintrygowało. Karol z kolei. Karol pisze tak. Ja słucham z córką w parku. Mała krąży wokół wózka. Córka ma 11 miesięcy. Machając moimi sandałami, siedzę boso na kocu, próbując zdobyć telefon, z którego słuchamy. Żona odpoczywa od nas w domu. Mała głos ojca zna jak swoich własnych rodziców, bo słuchamy razem często. Pozdrawiamy z parku. Karolu, bardzo mi zaimponowałeś dwoma rzeczami w tym twoim komentarzu. Pierwszym tym, że dajesz swojej żonie odpoczywać od siebie. To jest bardzo piękne i bardzo potrzebne bardzo wielu żonom. Oczywiście w drugą stronę też tak to działa. A po drugie, super jest, że razem z córką jesteś w parku i że tam razem z nią siedzisz. Bardzo fajnie. Pamiętaj, jak będziesz ojcem, im będzie starsza, rób wszystko, żeby tego było jak najwięcej. Wiem, że ona potem nie będzie już chciała, ale jeżeli wcześniej będziecie mieli dobrą relację, to będzie chciała. Więc jak najwięcej, Karolu, z nią bądź. Bardzo potrzeba ojców, którzy są ze swoimi dziećmi. Kasia pisze tak, bardzo krótko, ale absolutnie mnie zdobyła tym komentarzem. Uwielbiam ojca słuchać, a słucham jedząc placki po zbójnicku. Oż ty potworze, ty Kasiu. Bardzo lubię placki po zbójnicku, bądź po węgiersku, bądź jakiekolwiek tam te placki z tym mięskiem. O, jakie to jest dobre, a tak strasznie dawno nie jadłem jakichś dobrych placków po węgiersku, więc naprawdę bym zjadł. Kasiu, zrobiłaś mi strasznego smaka. Ola z kolei pisze tak. Zabrze, oddział chirurgii dziecięcej. Słucham ojca siedząc w szpitalu z moim 3-miesięcznym synem, który w poniedziałek przeszedł poważną operację nerek. Siedzę i słucham i próbuję, choćby mentalnie, znaleźć się w lepszym miejscu. Droga Olu, Jeżeli twój 3-miesięczny synek miał właśnie operację nerek, bardzo cię błogosławię, bardzo twojego syna błogosławię i bardzo się za was modlę. Naprawdę bardzo, Olu, pamiętam o was. Wiem, że przechodzisz trudne chwile. Pamiętaj, Pan Bóg jest z tobą. Pan Bóg jest z twoim synkiem i ma was w rękach. Ma was w rękach, więc nie ma się czego bać. Kochani, tyle komentarzy na początek. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzało, w sensie takie te moje początki. Jeżeli tak jest, jeżeli to jest za długie albo może niepotrzebne, to napiszcie, aczkolwiek ja to przeczytam prawdopodobnie dopiero za jakiś miesiąc, bo muszę nagrać trochę podcastów do przodu, bo nie będę potem miał możliwości, więc nawet jak napiszecie to przez parę najbliższych odcinków i tak będzie. Ale jeżeli uważacie, że to jest jakoś za długo, to uważajcie, a ja zrobię tak, jak chcę. Żartowałem. No, oczywiście, kochani, mam nadzieję, że to jakoś tam wprowadza tak nas w taki rodzinny klimat. Moi drodzy, ja mam kawkę, zrobiłem sobie dzisiaj podwójne espresso z taką ociupineczką mleka, więc zaraz się uraczę, bo trochę jestem już zmęczony i muszę się jakoś pobudzić do życia, a wy posłuchajcie czołówki. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o marzenie, co w Grecji do nieba pojechała. Moi drodzy, moi kochani, poczekajcie, tylko łyknę sobie kawy. Już zaraz dalej jedziemy z naszym dzisiejszym spotkaniem. Kochani, mam dla was dzisiaj historię, taką nie tragiczną, nie jakąś taką złowrogą. Tydzień temu była taka dosyć trudna historia. Dzisiaj będzie historia bardzo lekka, przyjemna, historia taka niedługa też, więc ten odcinek chyba nie będzie jakoś bardzo długi, ale historia bardzo ważna, w sensie jest w niej bardzo ważny punkt jeden i dlatego też ją wybrałem, bo o tym punkcie chciałbym wam opowiedzieć, bo to jest, myślę, coś w życiu duchowym naprawdę bardzo ważne. Jest to historia Marzeny i jej męża. Niestety chyba tak mi się wydaje, nie widziałem nigdzie imienia męża, więc nie mam pojęcia, jak mąż ma na imię. Jeżeli gdzieś tu jeszcze znajdę po drodze, jak będziemy czytać, to może się mąż objawi, w sensie z imieniem. A jeżeli nie, no to będzie Marzena i jej mąż i to, co mi się przydarzyło w Grecji. Hi, hello, hej, szczęść Boże, tak pisze Marzena. Nie wiem, czy zbieranie historii do podcastu jeszcze aktualne, ale napiszę. A co? Pewnie, że aktualne. Będę je zbierał, bo mam ich tak dużo, że nigdy ich wszystkich nie przeczytam, więc będę zbierał jeszcze więcej, żeby mieć jeszcze więcej. Słuchając ostatniego podcastu, pomyślałam, że w sumie nigdy nikomu o tym nie mówiliśmy, a jest okazja, że o działaniu Pana Boga może dowiedzieć się całkiem spora grupa osób. To prawda, bo Marzenko, kilkadziesiąt tysięcy ludzi pewnie tego wysłucha. Tim Langust dość spory w końcu jest, pisze Marzena. W sumie do dziś nie wiem, czy na pewno to był Pan Bóg. No Marzena, no a kto? Ale mam jakieś takie wewnętrzne poczucie i przemyślenia w związku z tym. A historia, myślę, dość zabawna, ale do rzeczy. W maju 2019 roku polecieliśmy z mężem na swoją podróż poślubną na grecką wyspę Zakynthos. Marzenko, byłem tam również kiedyś, rzeczywiście jest tam przepięknie, zresztą jak na większości greckich wysp. Ślub był w listopadzie, no to rzeczywiście ładnie czekaliście, więc nie mogliśmy się doczekać, kiedy trochę odpoczniemy i nacieszymy się sobą jako małżonkowie. Wyspa przepiękna i ludzie świetni. Tylko na wszystko mają czas i z autobusami bywa tam różnie. Była niedziela, i sprawdziliśmy na necie, że jedyny kościół katolicki na wyspie jest w mieście Zante, oddalony od nas o jakieś 8 kilometrów. Mąż sprawdził autobusiki. Za 40 minut, tak mówi internet, jedzie. No to śmigamy. Zwiedzimy sobie miasteczko i pójdziemy na mszę o 19. Czekamy na busa na przystanku. Czekamy i czekamy, a tu ani widu, ani słychu. Godzina przyjazdu mija, a my nadal stoimy. Pół godziny po teoretycznej godzinie busa pytamy pani ze straganu obok, a ona się śmieje, że to zasadniczo może już nie jechać, że one tak mają, czy czasem jeżdżą, a potem nie jeżdżą. Generalnie rozkładówka jazdy nie jest dla nich zobowiązująca. No to pięknie, tak sobie myślę. Kochani, taka tu mała przerwa. Z mojego własnego doświadczenia. Ja wiem, że my jesteśmy wychowani w kulturze europejskiej, tak, w kulturze zorganizowanej, w takiej kulturze, gdzie wszystko musi działać, a jak nie działa, to się denerwujemy i tak dalej. Koniec jeździ po świecie, to wierzcie mi, że w 3/4 świata tak nie jest. W większości krajów afrykańskich, w większości krajów azjatyckich też, znaczy poza oczywiście jakimiś tam wielkimi miastami, bo w miastach to jakoś jest tam zorganizowane. Ale w takich mniej, że tak powiem, urbanistycznych, czy też cywilizacyjnie rozwiniętych miejscach, to jest dokładnie tak. To jest w ogóle bardzo piękne, że wychodzi się rano, siada się i czeka się na pociąg. Pamiętam, jak byłem, poczekajcie, gdzie to było? To było w Angolii. Jak byłem w Angolii, tam odwiedzałem wolontariuszy i żeśmy byli u nich w mieście, w pewnym momencie przejeżdżaliśmy obok stacji kolejowej i no taki dosyć duży budynek jakby z peronami i przed nim po prostu setki, jeśli nie tysiące ludzi. I pamiętam, że jechaliśmy rano i potem jechaliśmy wieczorem i ci ludzie ciągle tam stali. Stali, siedzieli, tam były oczywiście jakieś pikniki, gotowali jedzenie, też w takim afrykańskim duchu, nie, że cały czas po prostu jest jakiś taki ruch i jakiś taki żywioł, tam to jest po prostu straszny żywioł. I pytam tych moich gospodarzy, słuchajcie, co oni tak tu stoją, mówię, cały dzień? A oni mi mówią, no czekają na pociąg. A oni mówią, jak to czekają na pociąg? No mówię, no czekają na pociąg, bo pociąg ma przyjechać. Kiedy, to tego nikt nie wie, więc się siedzi i się czeka tak dzień, czasem dwa. To zależy, więc trzeba przynieść jedzenie, trzeba przynieść spanie i czekamy. I potem, mówi, najgorzej jest, kiedy przyjedzie, bo się wszyscy tego pociągu ładują, no i kto pierwszy, ten lepszy. Ci, którzy się nie zmieszczą, czekają kolejne parę dni na następny. Więc, że tak powiem, nie dziwcie się w różnych miejscach świata. Rozumiem, że w Grecji człowiek się spodziewa, że może będzie inaczej, ale tak jest w bardzo wielu miejscach na świecie. I w ogóle tak wam powiem, przepraszam za takie długie wstępy, ale muszę, znaczy nie wstępy, tylko dygresję, ale chyba muszę ich trochę zrobić, żebyśmy tę historię lekko rozciągnęli, bo dzisiaj nie jest taka długa historia, jak wam już mówiłem, że to jest w ogóle, uważam, coś fajnego. W sensie ja wiem, że to jest trudne, szczególnie kiedy się wyjeżdża z takiego świata zorganizowanego i kiedy trzeba coś załatwić i tak dalej. Ale generalnie to ja bym chciał żyć w takim świecie, gdzie jest taka wolność. Ja wiem, że u nas tak się nie da i potrzebujemy pewnych reguł, bo to byśmy się pogubili oczywiście i by się nam rozpadł ten nasz świat. Ale żyć takiej, słuchajcie, właśnie wolności, że mam cały dzień, właśnie nie muszę iść do pracy, tak? Mogę siedzieć z bliskimi i czekać na pociąg. Ja wiem oczywiście, że to jest takie marzenie, w ogóle bajdurzenie, ale jest w tym coś pięknego, w takim niebyciu niewolnikiem czasu. Jedziemy dalej z historią od Marzenki. Ludzie obok nas zamawiają taksi, a ja zacząłem się modlić. No i słusznie zrobiłaś, Marzeno. Panie Boże, chcemy jechać do Ciebie na mszę świętą. Dawaj nam tu jakiś autobus. I tak się modlę i ględzę, no i mówię do męża, że przecież chcemy jechać i że to w takim celu i że on na pewno nam pomoże i tak dalej. No i patrzymy w końcu. Jedzie autobus. Ja oczywiście cała w euforii, że jedzie i że jedzie i w ogóle, że super i że Pan Bóg wysłuchał. A tu się okazuje, że to nie ten. I oczywiście całkowicie inny kierunek. Taksi drogie po prostu jak za złoto, więc łapie stopa, ale nikt się nie zatrzymuje. Myślimy, no to świetnie. Na tą mszę nie pójdziemy, już po naszym oczywiście zwiedzaniu, nigdzie nie jedziemy. I mówię do męża, że szkoda, że chciałem się pomodlić i że będzie mi źle, że nam się nie udało, że przecież mogliśmy iść na mszę rano, a nie odkładać jak zwykle wszystkiego na ostatnią chwilę. Ta msza święta, na którą chcieliśmy jechać, była oczywiście ostatnią. To znowu, kochani, mała dygresja. Abstrahuję trochę od oczywiście tej sytuacji, bo rozumiem, że nie było tutaj jakby takiego zaniedbania. To nie jest, Marzenko, tak, że pomyślałaś jakby o Panu Bogu na samym końcu. Nie. Zaplanowaliście dzień, bo byliście przekonani, że no właśnie, że będzie autobus i pojedziecie. Ale tak naprawdę, kochani, jest bardzo dobrą praktyką, to taka pierwsza porada duchowa z tego dzisiejszego odcinka. Kochani, kiedy planujemy dzień, mnie tego kiedyś uczył kierownik duchowy, jak mnie uczył, jak mam się modlić, to zawsze mówił, Adam, kiedy planujesz dzień następny, to powinieneś usiąść z kalendarzem na dzień następny i pierwszą rzecz, którą powinieneś wpisać, to powinieneś wpisać, kiedy będziesz z Panem Bogiem, czy kiedy będziesz się modlić. Dopiero kiedy ustalisz, kiedy będziesz się modlić, czy kiedy będziesz miał specjalny, wyjątkowy, tylko dla Pana Boga przeznaczony czas, to dopiero potem ustal wszystkie inne rzeczy. I kochani, to jest w ogóle ważne, nie tylko na wakacjach. Kochani, każdego dnia Pan Bóg powinien być pierwszy, modlitwa powinna być pierwsza, Eucharystia, jeżeli tego dnia idziemy na Eucharystię, powinna być pierwsza. Zobaczcie, jak dużo w nas jest czegoś takiego, nie, że Pana Boga tak spychamy, no jak się uda, nie? Tu mamy takie spotkania, tam mamy różne zajęcia, tu chcemy coś tam zrobić, odpocząć, albo mamy jakieś rozrywki i tak dalej, no i tam w to wszystko jakoś tam wciśniemy Pana Boga, że tak powiem, między ogórkę i zagrychę, tak? Nie, jak to się mówi, między wódkę i ogórka. No nie, kochani. Pan Bóg powinien być pierwszy. Marzenka pisze dalej tak. No i siedzimy na tym przystanku, i mąż nagle mówi, ten twój mąż, Marzenka, to jest naprawdę mądry gość. Mówi tak, wiesz, Szustak idzie do grobu pana. Z Polski do grobu pana. To my nie damy rady przejść te 8 kilometrów? To jest taka w ogóle ekstra męska ambicja, nie? Ja nie dam rady, on poszedł, a ja nie dam rady? Damy radę. Może nie zwiedzimy za wiele, ale akurat dojdziemy na mszę świętą. I potem pieszo wrócimy. Kochani, no nie oszukujmy się. Przecież 8 kilometrów to nie jest tak dużo w ogóle. Co to jest 8 kilometrów? To jest w ogóle szybkim tempem, to jest 1,5 godziny. A takim naprawdę wolnym, człapiącym to jest 2 godziny, nie? Właśnie ojciec w tym czasie szedł i codziennie przechodził tyle kilometrów. Długo się więc nie zastanawiałam i mówię, no masz rację, będzie przygoda. Nogi wejdą mi wiadomo gdzie, ale damy radę. Adaś śmiga tyle kilometrów, to my nie będziemy mięczakami. Będziemy na tej mszy. Pomodlimy się o upragnione dzieciątko. No i wyruszyliśmy w drogę. Przeszliśmy około 500 metrów. Nogi już zaczynają boleć, upał. Chyba będzie ciężko. No słuchajcie, z waszą kondycją musiało być chyba naprawdę bardzo źle, skoro po 500 metrach już mieliście dość. No i... Czekajcie, zgubiłem się. Będzie ciężko. I mówię do mojego kochanego. A może spróbuję stopa jednak złapać, nie? Idą, ale oczywiście po swojemu kombinują. Może akurat ktoś się zlituje. Odwróciłam się i machnęła ręką. I zatrzymała się zielona, rozpierdziała polóweczka. Chyba tak to jest napisane, wybaczcie, ale... Z panem z Albanii, za kierownicą. Ja pytam o Zantę, pan kiwa głową i bez namysłu pakujemy się do środka. Pan po angielsku ani mrumru, włączyłem translatora i próbowałem coś tam przetłumaczyć na albański, że bardzo dziękujemy i że jesteśmy super wdzięczni za podwózkę i w ogóle. Śmiechu było co niemiara. Pan próbował trochę coś tam po swojemu, trochę na migi i tak w tej miłej, zabawnej konwersacji wysadził nas w miejscu, gdzie miał wysadzić nas nasz autobus. Była taka godzina, że obeszliśmy trochę centrum miasteczka i dotarliśmy na mszę świętą, która, uwaga, była po części odprawiana po polsku. Ta msza była dla nas wyjątkowa. Może też klimat polskich pieśni czy czytań wprawił nas w tym greckim miasteczku w ten wyjątkowy, podniosły klimat. Pomodliłam się tam o łaskę rodzicielstwa dla nas. Po mszy byliśmy na szybkiej szamie i jeszcze zwiedzaliśmy miasto. Nogi już nas mocno bolały, a autobus po 22 już nie jeździł. Taksi drogie jak złoto, jak mówiłam. Więc co robimy? Wracamy pieszo. Ale jak tylko wyszliśmy nieco z miasta, pomachałam ręką, ty niedowiarku ty. I jeszcze raz oczywiście. Zatrzymała się przemiła para, z którą już porozmawialiśmy i mówili, że chętnie się do Polski kiedyś wybiorą. Zapytali, w którym hotelu mieszkamy i zawieźli nas pod sam hotel. Gdzie w ogóle tego nie oczekiwaliśmy. Byliśmy wdzięczni, że mamy tyle szczęścia, że udało nam się wrócić jednak jakimś transportem, a nie siłą napędową własnych nóg. A oni wysadzili nas pod drzwiami naszego hotelu, życząc wszystkiego co najlepsze. Byliśmy tak szczęśliwi i pełni emocji. Tak pisze dalej Marzena. Ja zawsze emocjonuję się jeżdżąc stopem. Jeździłam często z koleżanką wracając ze szkoły w liceum, ale wtedy to był po prostu szok. Nie przyjechał nam autobus, mieliśmy przejść łącznie 16 kilometrów. No Marzena, co to jest? A przeszliśmy może 1 kilometr. Zdążyliśmy na mszę świętą i zwiedziliśmy miasto. Zapomniałaś dodać, że jeszcze była szama, a to jest strasznie ważne. I jak wróciliśmy do pokoju, to mieliśmy w głowie jedno i ciągle o tym rozmawialiśmy, że to Pan Bóg nam pomógł. No a kto? Że przecież mogliśmy się obrazić. Naprawdę? Bo przecież chcieliśmy jechać do kościoła, ale bus nie przyjechał. Mogliśmy odpuścić. Ale kiedy tylko podjęliśmy jakiś wysiłek, walkę, że pójdziemy na mszę świętą i się nie poddamy, to Bóg załatwił nam podwózkę w postaci pana Albańczyka w polo. I to jeszcze nam ogarnął odwózkę pod same drzwi hotelu. Czy wy to w ogóle czaicie? Ja to Marzenko czaję. Jaki czat, nie? No czat. Że czasem wydaje nam się, że Pan Bóg nas nie słucha, że nie chce pomóc, ale gdy mimo to podejmujemy walkę, to wkracza z pomocą i to z nadwyżką. Ach, pamiętam, jak waliło mi serce wtedy. Było to piękne doświadczenie. Myślę, że działanie Pana Boga. To nie ma co myśleć w ogóle, bo to jest oczywiste. Kochani, tutaj mała przerwa. Jeszcze zostało nam jeden akapit, ale on jest dosyć ważny, więc to zostawimy jeszcze na za momencik. Kochani, tu jest jedna ważna rzecz, dlatego też wybrałem, to jest jeden z powodów, dla którego wybrałem tę historię, żeby wam ją teraz przeczytać. Kochani, w tej historii, to jest bardzo prosta historia, nie? Taka historia, każdy z nas mógłby prawdopodobnie takiej historii powiedzieć bardzo dużo, tak? Gdzie, no właśnie, coś nam się wali, coś nam się nie układa, coś nam miesza plany, nie rezygnujemy, prosimy Pana Boga o pomoc i potem się udaje. Oczywiście, kochani, że czasem są to nadzwyczajne interwencje Pana Boga, a czasem są to, bym powiedział, zwyczajne interwencje Pana Boga. Czyli po prostu ludzie, którzy są przepełnieni dobrocią, pomocą, chęcią bycia z drugimi i tak dalej, pomagają. To jest jasne. Za tym wszystkim jestem głęboko przekonany, stoi Pan Bóg. Nie wszystko trzeba traktować oczywiście jako interwencję nadprzyrodzoną, ale to, że za tym stoi Pan Bóg, bo Pan Bóg tam, że tak powiem, chucha w serce każdemu dobremu człowiekowi dobrem, bo niby skąd miałby człowiek to dobro brać, jak nie od Pana Boga, to jakby wiem, że Pan Bóg za tym stoi. Natomiast, co jest ważne, kochani? Zobaczcie, że w tej historii, to jest ten wątek, który mi się najbardziej podobał, tak? Pomyśleli sobie, w sensie męską ambicją pojechało tam u męża, że szóstak idzie tyle kilometrów, bo to byłem wtedy na pielgrzymce do Ziemi Świętej, to co oni nie pójdą, nie? Ale co jest ważne? To, że podjęli pewien wysiłek. Trochę oczywiście mnie zasmuciło, że ich po 500 metrach zabrał ten stop. Miałem nadzieję, że po prostu polezą te 8 kilometrów. Że złożą, że tak powiem, ofiarę całopalną ze swoich nóg i trochę się namęczą. No ale Pan Bóg oczywiście okazał się miłosierny. Tylko co ważne? Zobaczcie, kochani, że żeby Panu Bogu umożliwić działanie, żeby Pan Bóg mógł wkroczyć w nasze różne historie, w nasze różne poplątane sprawy, to musi być z naszej strony ten pierwszy krok. Musi być na początku jakby nasza inicjatywa, w takim sensie nasze wyjście naprzeciw Panu Bogu. Kiedyś słyszałem takie coś, że jak się Pana Boga prosi o pomoc, to Pan Bóg idzie w naszą stronę 1000 kroków, ale my musimy zrobić jeden krok w Jego stronę. Że On przejdzie 1000 kroków, ale będzie brakowało tego jednego kroku z naszej strony. I jeżeli go nie zrobimy, jeżeli tego kroku nie wykonamy, to mimo, że Pan Bóg przeszedł 1000 kroków, to nas ciągle, kochani, dzieli ten jeszcze jeden krok. I ten jeden krok to jest nasza robota. I kochani, nie oszukujmy się. Czasem ten jeden krok to jest w ogóle strasznie dużo. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z sytuacją taką nie jakąś bardzo dramatyczną, tak? Oczywiście byłoby bardzo szkoda, gdyby nie byli nam przy świętej, tak? Tego dnia, żebym tak to się posypało. Chociaż miałem nadzieję, znaczy mam nadzieję i tak to wyczytałem, że pewnie by tam poszli, nawet gdyby nie zapali tego stopa, to by tam doleźli. Może by potem umarli tam w tym kościele po tych 8 kilometrach, chociaż mam nadzieję, że nie, ale by poszli, nie? Natomiast, kochani, są takie sytuacje, gdzie naprawdę chodzi o rzeczy absolutnie dramatyczne, nie? Na przykład uwikłanie się w jakieś, nie wiem, nałogi, uwikłanie się w grzech, uwikłanie się w jakiś związek bardzo zły, uwikłanie się w jakieś zło i tak dalej, nie? Czasem ten jeden krok, który trzeba wykonać, to dla tej osoby, która jest na przykład coś bardzo mocno poplątana, to jest wielki krok. To jest krok w ogóle niebotyczny, nie? Na przykład jeżeli mamy kogoś, nie wiem, uwikłanego w jakiś nałóg, no to takim krokiem na przykład jest zgłoszenie się po pomoc, nie? Czyli uznanie, że samemu nie mogę sobie poradzić, nie jestem w stanie sam wyleźć z tego, w co wlazłem i muszę skorzystać z pomocy. I kochani, ten krok jakby wyjścia ze swojego lęku, wstydu, wyjścia z tego, co mnie zamyka, z grzechu, z sideł szatana, ten jeden krok, który nie jest oczywiście żadnym jeszcze uzdrowieniem, nie jest żadnym uwolnieniem nawet z nałogu, to może być naprawdę wielki. Ale kochani, bez tego kroku Pan Bóg bardzo często jakby nie może nam pomóc. I nie chodzi o to, że nie chce, tylko kochani, Pan Bóg nie może nas nawet do dobra jakby zmusić. Jeżeli nie ma tego kroku z naszej strony, nie ma tego wyjścia w jego kierunku, to, no właśnie, no to on przeszedł te 1000 kroków, ale ciągle tam musi stać. Kochani, chciałbym, żebyście takie pytanie sobie zadali dzisiaj. Czy jeżeli Pana Boga o coś prosicie, potrzebujecie u Pana Boga jakiejś interwencji, nie? To czy na pewno ten krok wykonaliście? Bo oczywiście części z nas się wydaje, że wykonaliśmy ten krok, tylko często to jest nie ten krok, w sensie, to jest jakiś za mały krok. To jest tak, żeśmy tylko palcem ruszyli, ale tego kroku nie zrobiliśmy. Kochani, ile razy ja spotkałem ludzi, na przykład będący w jakichś chorych związkach, tak? Którzy cały czas proszą Pana Boga, żeby Pan Bóg, nie wiem, wyprowadził ich z tego związku, ale nic nie robią, żeby tak się stało. Ile razy widziałem ludzi w różnych nałogach, którzy błagają Boga nawet na różańcu, dzień w dzień, w kółko, żeby Bóg ich uwolnił z tego, ale nie robią tak naprawdę żadnego kroku. Jakby w pójściu do Pana Boga. I kochani, uwaga, co jeszcze jest ważne? W naszych zamierzeniach powinno być tak, że ten krok to powinna być jakby cała droga. Jak się okazuje, to oczywiście Pan Bóg nam tej całej drogi nie każe wykonać. Ale zobaczcie, że w intencji to miała być cała droga. I właśnie na tym polega prawdziwy krok. Kochani, kiedy myślimy, że ten jeden krok to jest taki kroczek, który wykonamy, a Pan Bóg wykona resztę roboty, to właśnie nie wykonujemy tego kroku. Zobaczcie, bo w tej historii to genialnie widać, że krok, który oni chcieli wykonać, to było 8 kilometrów. To nie było tak, że oni sobie powiedzieli tak, dobra, to pójdziemy, słuchaj, najbliższe, nie wiem, 10 minut, pójdziemy te 500 metrów i jeżeli po drodze nic nie złapiemy, to zawracamy, nie? Ale może akurat złapiemy, to wtedy nie zawrócimy. Nie, nie, nie. W nich była prosta decyzja, tak? Wzięta z męskiej dumy, że dlaczego ma być gorszy niż szóstak, nie? Czyli pójdziemy 8 kilometrów. Nogi mi wejdą do tyłka, ale pójdziemy 8 kilometrów. I w nich była taka gotowość, że ich krok to będzie 8 kilometrów. I w momencie, kiedy się decydujesz na przejście całej drogi, czy nie mówisz sobie, ja tylko kiwnę palcem, a potem niech Pan Bóg robi. Nie. Tylko mówisz sobie, masz sobie taką decyzję, przejdę całą tę drogę. To wtedy właśnie dla Pana Boga to jest twój pierwszy krok i On nie będzie ci nawet kazał całej tej drogi robić. Kochani, o to chodzi. Jakby w takiej współpracy Pana Boga z nami. Pan Bóg za nas nie wykona całej roboty. Powinniśmy funkcjonować tak, jakbyśmy my mieli wykonać całą robotę, a wtedy On wkracza. Kochani, posłuchajcie jeszcze końcówki tej opowieści. Ważna końcówka. Pisze tą historię ze łzami w oczach, tak pisze Marzena. Sama też trochę przypominając sobie to wszystko, co wtedy pomyślałam. Z wakacji wróciliśmy we trójkę. Zobaczcie, byli tam na tej mszy świętej, żeby się pomodlić o dzieciątko. Byłam w ciąży, ale tylko przez chwilę. Poroniłam w 7 tygodniu. Dzisiaj jest już ponad rok od wakacji, od tamtego poronienia. Nadal niestety nie jestem w ciąży. Nie mamy dzieci. Bardzo pragniemy i staramy się, jednak wyszły mi niektóre choroby, które to utrudniają. Jednak wierzę, że tak jak wtedy, nie poddamy się. I w końcu Pan Bóg wkroczy i nam pomoże. Że zostaniemy uprawnionymi rodzicami. Pewnie miało być upragnionymi. Tylko nie możemy się poddać i musimy zawierzyć, że wkroczy i tym razem. Każdemu z was, słuchającego tej historii, życzę, aby nasz kochany ojciec wkraczał z pomocą w momencie, kiedy się tego nie spodziewamy. Nie poddawajcie się i walczcie o marzenia. A napisała to Marzena. To ciekawe. Tobie, ojcze Adamie, dziękuję za każdy wstawak. CNN konferencję, która podnosiła nas i podnosi do walki, gdy upadamy. Klasycznie jak to kobieta rozpisałam się. Nie, nie było tak długo. Proszę wybaczyć. Pozdrawiam i mówię pa Marzena. Kochani, ta końcówka oczywiście bardzo mnie dotknęła. To jest wielki ból. Nie doświadczyłem go oczywiście, ale to jest wielki ból. Stracić dzieciątka. Czy stracić? Kochani, nie lubię tego słowa. Dlatego, że Marzenko, mam nadzieję, że wiesz ze swoim mężem, że macie już jedno dziecko. Macie już jedno dziecko. Po 7 tygodniach to dziecko trafiło do najlepszego ojca na świecie. Z całym szacunkiem do was, bo jak wierzę i mam taką nadzieję, będziecie pięknymi rodzicami, to Pan Bóg jest miliard razy lepszym rodzicem od was. Wasze dzieciątko, nie wiecie jeszcze, czy to chłopak, czy dziewczyna, bo było za wcześnie, wasze dzieciątko jest w najlepszych rękach świata, jest u ojca. Spotkacie się kiedyś. Kiedy umrzecie i daj Boże, będziecie pukać do bram nieba, to myślicie, że kto wam tam drzwi otworzy? Święty Piotr? Nie, on tam będzie miał inne roboty. On tam te wszystkie musi listy pisać i te inne tam. Nie, otworzy wam drzwi wasze dziecko. I ono was będzie oprowadzać po niebie, będzie wam wszystko tłumaczyło, jak tam to działa, jak się stopa jeździ po niebie i tak dalej. Bo ono już będzie wiedziało. Marzenko i drogi mężu, bo jednak tu się nie pojawiło twoje imię, pamiętajcie o tym. Jesteście już rodzicami. Jesteście już rodzicami. Macie jedno dziecko. Oczywiście bardzo wam życzę i bardzo będę się modlił. Odprawię w tej intencji jakoś w najbliższym czasie, nie wiem dokładnie kiedy, ale odprawię Eucharystię w tej intencji, żeby Pan Bóg dał wam łaskę rodzicielstwa. Wykonajcie krok. Wykonujcie nieustannie krok, zróbcie co możliwe po waszej stronie. Oczywiście bez jakiegoś takiego specjalnego, wiecie, takiego napięcia, bo to czasem też bardzo przeszkadza, kiedy ludzie tak bardzo, 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 bardzo się starają, to że tak powiem, przeszkadza Panu Bogu czasem. Ale zróbcie co z waszej strony możliwe, a resztę zostawcie w rękach Pana Boga. Jeżeli wy wykonacie jeden krok, pamiętajcie, On wykona pozostałe 1000. Tak jak wy wykonaliście 1 kilometr, a On załatwił pozostałe 15 kilometrów, żebyście mogli do tego nieba z tej Grecji trafić, a tym właśnie jest Eucharystia. Marzenko i drogi mężu Marzenki, bardzo za was się modlę, żebyście mogli doznać łaski rodzicielstwa. Pan Bóg oczywiście wie najlepiej, co dla was jest najlepsze i co dla was przygotował. Zaufajcie Mu i pozwólcie Mu się poprowadzić. Kochani, to chyba tyle w tej naszej dzisiejszej historii. Jak zawsze wyszło około 30 minut, więc myślałem, że będzie krócej, ale jednak nie było. Myślę, że takie mniej więcej 30 minut odcinki są chyba dobre, że nie są ani za krótkie, ani za długie, że akurat 30 minut to taka dobra historia. Mam oczywiście też kilka takich historii od was, które mają tam po 10-15 stron. Nie wiem, czy będę w stanie tak długą historię opowiedzieć. Zobaczymy. Może raz na jakiś czas taki odcinek godzinny, czy nawet dłuższy, nie wiem, zrobimy. Ale myślę, że 30 minut to jest w miarę strawna rzecz. Poczekajcie, został mi ostatni beczek kawy. Już zimna trochę. To jest niestety jedyny minus tego gadania do was, że nie mogę pić kawy, tylko muszę gadać i mi stygnie. Ale co zrobić? Tak się to, widzicie, poświęca. Kochani, pamiętajcie, Pan Bóg potrzebuje waszego jednego kroku, bo 1000 już wykonał, ale ten jeden wy musicie wykonać. I tak naprawdę o tym jest ta historia. Tak sobie przynajmniej myślę. Bardzo was ściskam. Bardzo, bardzo was błogosławię, kochani. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. Do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Pa!